Noc wlokła się w nieskończoność, jakby czas zastygł. Minuty upływały w martwocie i składały się na martwe godziny, nie przynoszące żadnej zmiany. Sam już zaczął przypuszczać, że rozpoczęła się nowa era ciemności i dzień nie zaświta nigdy. Po omacku poszukał ręki Froda. Była zimna i drżała. Frodo dygotał wstrząsany dreszczami. — Źle zrobiłem, że wyrzuciłem swój koc — mruknął Sam i położył się obok Froda. Objął biedaka, usiłując rozgrzać go własnym ciepłem. W końcu Sama zmorzył sen, a mętny brzask ostatniego dnia wędrówki zastał obu hobbitów śpiących ramię przy ramieniu. Wiatr, który poprzedniego dnia ucichł, wzmagał się teraz i wiał już nie z zachodu, lecz z północy. Zwolna światło niewidocznego słońca przedarło się przez cienie do legowiska wędrowców. — W drogę! Do ostatniego skoku! — zawołał Sam, dźwigając się z ziemi. Łagodnie zbudził swego pana. Frodo jęknął. Ogromnym wysiłkiem woli zdołał wstać, lecz natychmiast padł znowu na kolana. Podniósł z trudem oczy na czarne stoki góry przeznaczenia, która piętrzyła się nad nimi, i zaczął rozpaczliwie czołgać się na czworakach naprzód. Samowi, gdy patrzył na to, serce pękało z żalu, lecz ani jedna łza nie spłynęła z suchych, przekrwionych oczu. — Powiedziałem, że go zaniosę na grzbiecie, choćby mi grzbiet miał pęknąć — pomyślał. — Tak też i zrobię. — Nie mogę przejąć pańskiego brzemienia, ale pana mogę przecież nieść z nim razem — krzyknął. — Niech pan włazi mi na plecy, panie Frodo kochany. — Sam posłuży panu za wierzchowca. Powie pan tylko, dokąd iść, i zejdzie pan, gdzie pan zechce. Frodo przylgnął do pleców Sama, rękami lekko obejmując go za szyję, a Sam mocno przycisnął ramionami nogi Froda do swych boków i przez chwilę stał bardzo niepewnie. Brzemię okazało się jednak zdumiewająco lekkie. Sam trochę wątpił, czy mu starczy sił, żeby dźwignąć Froda. Bał się, że odczuje dodatkowy przytłaczający ciężar przeklętego pierścienia. Stało się inaczej. Może Frodo był tak wyniszczony przez długotrwałe trudy, ranę zadaną nożem, jad wsączony przez szelobę, smutki, trwogę i bezdomne wędrowne życie, a może sam w tej chwili otrzymał w darze wyjątkową siłę, dość, że podniósł swego pana tak swobodnie, jakby wziął na barana jakieś hobbiciątko, bawiąc się z dziećmi na zielonym trawniku albo na łące w Shire. Zaczerpnął tchu i pomaszerował przed siebie. Podeszli do góry od północnego zbocza w jego zachodniej części. Wydłużony, szary skłon, chociaż poszarpany, nie był zbyt stromy. Frodo milczał, więc Sam, zdany na własną orientację, kierował się tylko jedną myślą. Chciał jak najprędzej dojść jak najwyżej, zanim go siły opuszczą lub wola zawiedzie. Szedł uparcie pod górę, za kosami, by złagodzić stromiznę, często potykając się, padając na kolana, w końcu pełznąc jak ślimak z ciężką muszlą na grzbiecie. Wreszcie wola w nim omdlała, mięśnie odmówiły posłuszeństwa i Sam zatrzymał się, składając Froda ostrożnie na ziemi. Frodo otworzył oczy i westchnął. Tu, na wysokości, łatwiej było oddychać, bo cuchnące opary spływały po zboczach i gromadziły się u podnóża góry. — Dziękuję ci, Samie — szepnął ochryple. — Czy stąd daleko jeszcze mam iść? — Nie wiem — odparł Sam — bo nie mam pojęcia, dokąd idziemy. Spojrzał w dół, spojrzał w górę i zdziwił się, że ten ostatni wysiłek tak wysoko ich doprowadził. Orodruina, odosobniona i groźna, zdawała się z dołu bardziej wyniosła, niż była w rzeczywistości. Sam przekonał się dopiero teraz, że jest niższa od przełęczy w łańcuchu Efelduat, którą przedtem z Frodem pokonali. Nieregularne, rozłożyste ramiona ogromnej podstawy wznosiły się na jakieś 3000 stóp ponad równinę, a wyrastający z nich smukły główny szczyt w kształcie stożka miał ledwie połowę tej wysokości i przypominał olbrzymi komin chmielarni z otwartym pośrodku kraterem o poszarpanych brzegach. Hobbici przebyli już więcej niż pół drogi zboczem podstawy. Równina Gorgoroth niknęła we mgle u ich stóp, spowita w dymy i cienie. Spoglądając w górę, sam omal nie krzyknął. Z zaschniętego gardła nie mógł jednak dobyć głosu. Zobaczył wyraźnie biegnącą między garbami i zapadliskami stoku ścieżkę. Wspinała się od zachodu i w skrętach wiła po zboczu, dosięgała od wschodu podnóży stożka i potem ginęła z oczu, okrążając go z drugiej strony. Sam nie widział tego jej odcinka, który przebiegał tuż nad miejscem, gdzie stał w tym momencie, ponieważ stromy tutaj stok zasłaniał mu widok. Domyślał się jednak, że gdyby wydostali się nieco wyżej, trafiliby na dogodną drogę. Znowu odżyła iskierka nadziei. Zdobycie szczytu wydało się możliwe. Jakby ktoś umyślnie podsunął nam ścieżkę, powiedział sobie sam. Gdyby jej tutaj nie było, musiałbym uznać, że u kresu drogi zostaliśmy pokonani. Ale ścieżki tej nie zbudowano umyślnie dla Sama. Nic o tym nie wiedząc, hobbit oglądał drogę Saurona łączącą Barad-dûr z Sam-mat-Naur, komorami ognia. Z ogromnej zachodniej bramy czarnej wieży ta ścieżka biegła po żelaznym moście ponad głęboką przepaścią, a dalej po równinie między dwiema dymiącymi otchłaniami ku długiej, pochyłej grobli wspinającej się na wschodnie zbocze ognistej góry. Wijąc się od południa na północ, opasywała potężne jej podnóża i docierała wysoko na wieńczący ją stożek, lecz nie sięgała do dyszącego ogniem szczytu, zmierzając ku ciemnemu, otwartemu w stoku wylotowi, zwróconemu na wschód, wprost ku temu oknu spowitej w cień twierdzy, z którego patrzyło straszne oko Saurona. Wybuchy ognistej góry często zasypywały i niszczyły ścieżkę kamiennymi pociskami, lecz niezliczone zastępy roboczych orków naprawiały ją co prędzej i utrzymywały stale w porządku. Sam nabrał tchu w płuca, a więc istniała ścieżka. Nie wiedział jednak, jak się na nią dostać. Przede wszystkim musiał dać trochę odpoczynku obolałym plecom. Leżał czas jakiś obok Froda. Żaden z nich się nie odzywał. Tymczasem rozwidniało się zwolna. Nagle Sam, nie rozumiejąc dlaczego, poczuł, że trzeba się spieszyć. Jakby mu ktoś krzyknął nad uchem. Naprzód, prędko, za chwilę będzie za późno. Zebrał siły i wstał. Frodo chyba także usłyszał wezwanie, bo dźwignął się na klęczki. Poczołgam się dalej, Samie, szepnął. Niby szare mrówki pełzli stokiem pod górę. Dotarli na ścieżkę, była szeroka, wybrukowana tłuczonym kamieniem i pokryta ubitym popiołem. Frodo stanął na niej i jakby pod przymusem zwolna obrócił twarz ku wschodowi. W dali snuły się w powietrzu cienie Saurona, lecz rozdarta pod tchnieniem wiatru z innych krain zasłona otwarła się na chwilę. Frodo zobaczył czarne, ciemniejsze niż otaczające je ogromne ciemności, groźne iglice i żelazną koronę na szczycie najwyższej wieży Barad-dûr. Trwało to ledwie chwilę, lecz z jakiegoś wielkiego okna, górującego na niewiarygodnej wysokości, mignęła, lecąc na północ, czerwona błyskawica, płomienne, przeszywające spojrzenie okrutnego oka. Potem cienie znowu się zwarły i przesłoniły ten straszliwy widok. Oko nie było zwrócone na hobbitów. Patrzyło na północ, gdzie u bram Królestwa Ciemności stanęli wodzowie Zachodu. Tam także kierowały się wszystkie nienawistne myśli Saurona, zamierzającego właśnie zadać przeciwnikom śmiertelny cios. Mimo to Frodo, jakby rażony płomienną wizją, padł na ziemię. Ręka jego szarpała zwisający z szyi łańcuszek. Sam ukląkł przy nim. Słabym, prawie niedosłyszalnym głosem Frodo szepnął. Pomóż, Samie. Pomóż. Zatrzymaj moją rękę. Ja już nie mogę. Sam ujął obie ręce swego pana, złożył je razem, dłoń na dłoni i ucałował, a potem łagodnie przytrzymał. Nagle zaświtała mu w głowie myśl. Wytropił nas. Wszystko przepadło albo przepadnie za chwilę. Teraz, Samie Gamgee, koniec z wami. Znowu wziął więc swego pana na plecy, lecz pozwolił już nogom Froda zwisać bez podpory, bo rękoma przyciskał jego złożone dłonie do swojej piersi. Z pochyloną głową wspinał się mozolnie ścieżką pod górę. Nie było to takie łatwe, jak się spodziewał. Szczęściem wybuch, który sam obserwował niedawno Skirit Ungol, wyrzucił swoje ogniste potoki głównie na południowe i zachodnie zbocze. Ścieżka więc z tej strony nie została zniszczona. W wielu wszakże miejscach zapadła się albo przecinały ją rozwarte szczeliny. Czas jakiś prowadziła wprost na wschód, po czym zawracała pod ostrym kątem z powrotem na zachód. Na zakręcie zagradzał ją do połowy ogromny zmurszały głaz, wypluty ongi z krateru podczas jakiejś gwałtownej eksplozji. Zgięty pod brzemieniem sam, właśnie znalazł się w tym miejscu, gdy nagle kątem oka dostrzegł, że z głazu coś spada, jak gdyby czarny kamień. Zdążył pomyśleć, że to on go pewnie strącił przechodząc, lecz w okamgnieniu silne uderzenie zwaliło go z nóg. Sam runął na twarz, kalecząc sobie ręce, z których nie wypuścił dłoni Froda. Wtedy dopiero zrozumiał, co się stało, bo tuż nad uchem usłyszał znajomy, znienawidzony głos. — Zły pan — syczał ten głos. — Zły, oszukał nas, oszukał Smigola. Glum, glum, nie wolno iść tam, nie wolno gubić skarbu. Oddaj go Smigolowi, oddaj, oddaj. Sam gwałtownym ruchem zdołał się poderwać z ziemi. Błyskawicznie wyciągnął miecz. Nie mógł jednak go użyć. Gollum i Frodo byli spleceni ze sobą. Gollum szarpał Froda, usiłując chwycić łańcuszek i pierścień. Nic innego nie wskrzesiłoby tak zamierającej w sercu Froda woli i nie zbudziłoby w nim resztek sił. Bronił się z furią, która zadziwiła nie tylko sama, ale także Golluma. Mimo to walka przybrałaby pewnie inny obrót, gdyby Gollum również nie zmienił się bardzo w ostatnich czasach. Wędrówka niewiadomymi ścieżkami, po których od dawna błąkał się samotny, bez jadła i wody, trawiony pożądliwością i nękany strachem, wycisnęła na nieszczęśniku żałosne piętno. Był teraz chudym, zagłodzonym, wynędzniałym stworzeniem. Pod zwiotczałą, żółtawą skórą zostały mu tylko kości. Oczy błyszczały dziko, ale złość i chytrość nie miały już do rozporządzenia dawnej siły chwytliwych rąk. Frodo strącił go z siebie i wstał, cały drżąc. Precz! Precz! Krzyknął rwącym się głosem i rękę zacisnął na piersi, poprzez skórzany kaftan zamykając w dłoni pierścień. Precz, podstępny stworze! Precz z mojej drogi! Skończyły się twoje czasy! Teraz nie możesz już mnie zdradzić ani zabić. Nagle, znów jak kiedyś pod ścianą Emyn Muil, ukazała się Samowi inna zupełnie wizja tych dwóch rywali. Jeden, skulony na ziemi, był ledwie cieniem żywej istoty, wyniszczonej do cna i pokonanej, a jednak dyszącej pożądaniem i wściekłością. Drugi stał nad nim, niedostępny teraz dla żalu i litości, spowity białym płaszczem, ale przyciskał do piersi ogniste koło. Z płomieni dobywał się rozkazujący głos – idź precz i nie waż się przeszkadzać mi dłużej. Jeżeli mnie chociaż raz jeszcze spróbujesz tknąć, pochłonie cię ogień zagłady. Skulony stwór cofał się, mrużąc przerażone oczy, w których jednak paliła się wciąż gorączka pożądania. Wizja zgasła. Sam znowu widział Froda, stojącego z ręką na piersi, dyszącego ciężko, a Golluma u jego stóp na kolanach, wspartego szeroko rozstawionymi płaskimi dłońmi o ziemię.